między dniem a dniem.
Trzynaście minut po godzinie 8. Wojciech Brakowiecki, witam. Dzień dobry. Witam też w studiu gościa profesor Artur Paździor, Politechnika Lubelska i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie profesorze, panie prezesie, ta transakcja uzyskała miano najważniejszej w historii polskiego rynku finansowego. Wczoraj polski rząd przejął kontrolę w banku PKO SA. Stało się to kosztem ponad 10 miliardów złotych. Opłacało się?
To się okaże. Do tej pory nie zapoznaliśmy się z znikliwą oceną efektywności inwestycji. Nie znam takich planów, projektów. Sama koncepcja repolonizacji jest realizowana, natomiast z jakim skutkiem, no to najbliższe lata pokażą. Natomiast porównując same kwoty nabycia podmiotów w postaci PKO SA w wysokości około 10 miliardów złotych w relacji do tego, za ile sprzedaliśmy ten bank, no już ładnych kilkanaście lat temu, no to z perspektywy czasu okazuje się, że no Włosi sporo na tej transakcji zarobili. Oczywiście także ponosząc pewne nakłady na urozmaicenie produktów bankowych, na stworzenie pewnej, przeniesienie, zaimplementowanie pewnej zachodniej kultury organizacyjnej do naszego systemu bankowego.
Dwie sprawy, panie profesorze. Zacznijmy od tego, czy ta repolonizacja, samo to słowo, jest uzasadnione.
No jak najbardziej. Sektor bankowy wraca w polskie ręce. Obecnie już przekracza 50% całej wartości aktywów sektora bankowego. Natomiast zwrócić uwagę należy na jeden aspekt, nawet na dwa związane z repolonizacją. Można ją realizować poprzez zaangażowanie sektora finansów publicznych, poprzez zakup przez Skarb Państwa, czy poprzez spółki wydzielone, w których Skarb Państwa ma swoje udziały, a może to następować poprzez zakup przez obywateli, poprzez rynek kapitałowy, czy poprzez różnego rodzaju fundusze inwestycyjne. Póki co realizowany jest wariant numer jeden.
Panie profesorze, wspomniał pan o tym, że Włosi sporo na tym zarobili i trudno się z tym nie zgodzić, bo gdziebyśmy na ulicy nie spojrzeli, to UniCredit, czyli poprzedni właściciel banku PKO SA, no chyba ma największą ilość bankomatów, a więc był potężnym graczem na rynku, więc skoro było tak dobrze, to dlaczego sprzedali?
No, sam bank, jak również no, większość banków, może wiele banków w strefie euro ma poważne problemy finansowe. Wartość kapitalizacji rynkowej na skutek zawirowań związanych z kryzysem subprime wyraźnie zmniejszyła się. Także powstaje pytanie, czy ta z pozoru atrakcyjna cena, ponieważ ta cena to jest około 123 zł za akcję, czyli no, 10 zł poniżej aktualnej ceny rynkowej akcji tego banku. Czy to wynika jak z sytuacji UniCredit na rynkach Europy Zachodniej? Czy to jest efekt jakiegoś elementu, który dopiero ujrzy światło dzienne w najbliższej przyszłości, a czego my do końca jeszcze nie wiemy.
Panie profesorze, PZU wyłożyło pieniądze, mówiąc kolokwialnie, na tę transakcję i Polski Fundusz Rozwoju. Czy to znaczy, że w tej chwili mamy dwóch naprawdę ogromnych graczy skupiających potężny kapitał, czyli PZU i PKO SA?
Tak, z jednej strony mamy wielki już, można użyć tego słowa, na skalę polską konglomerat bankowo-ubezpieczeniowy w postaci, tak jak pan redaktor wspomniał, banku PKO SA, jak również wcześniej wchłoniętego Aliora oraz BPH, razem z PZU, czyli największym polskim zakładem ubezpieczeniowym. To w powiązaniu jeszcze z PKO BP, czyli liderem w naszym polskim systemie bankowym, tworzy, można użyć tego słowa, już pewnego rodzaju oligopol na tym rynku.
Co to znaczy dla klienta?
No, z perspektywy teorii ekonomii oligopol nie jest niczym korzystnym dla klienta, ponieważ powoduje koncentrację kapitału no, w rękach tutaj, w tym przypadku w sumie jednego gracza, nawet nie dwóch, czyli w rękach Skarbu Państwa, co może przyczyniać się do zmniejszenia chociażby akcji kredytowej, do zwiększenia marży na kredytach, zmniejszenia na depozytach. No tego do końca nie wiemy. Zobaczymy, jak zachowają się banki, inne banki komercyjne, które jeszcze są w rękach kapitału zagranicznego. Zobaczymy, jak one zareagują na tę wielką fuzję i koncentrację sektora w rękach Skarbu Państwa.
To jest pewnie ciekawe pytanie dla statystycznego, proszę wybaczyć, Kowalskiego, którego interesuje to, czy będzie mógł wziąć przystępny kredyt, czy jego oprocentowanie na rachunku bankowym się nie zmieni, czy obsługa konta się nie zmieni, wreszcie, czy nie wzrosną na przykład ceny ubezpieczeń.
To są obawy, które dostrzegane są niemal przy każdej fuzji, na każdym rynku. Badania rynku amerykańskiego dowodzą, że mniej więcej połowa klientów banków, które są przedmiotem tego typu transakcji, nie ulega jakiejkolwiek presji. Około 1/4 ma rzeczywiście duże obawy związane z możliwością podwyższenia rat kredytowych czy oprocentowania kredytu. Ma także obawy związane z funkcjonowaniem systemu elektronicznego. W przypadku akurat tego wchłonięcia ten drugi element wydaje się nie stanowi zagrożenia, ponieważ nie ma tutaj fuzji stricte dwóch banków, tylko przejęcie banku przez firmę ubezpieczeniową.
Jednym z takich argumentów, który podawali Włosi sprzedając bank, to były wysokie koszty właśnie kredytów. One teraz się zmienią?
Pewnie się zmienią. Doświadczenie chociażby z ostatniej obniżki stóp procentowych sprzed 2 lat pokazuje, że pomimo obniżenia stopy referencyjnej do poziomu niespotykanego w polskiej historii, jednak marże na kredytach wzrosły. Z uwagi na to, że banki rekompensują akurat ten niekorzystny dla z ich punktu widzenia element, podobnie także było z wprowadzeniem podatku bankowego, który został, mówiąc kolokwialnie, przerzucony na nas, czyli na typowych Kowalskich.
Jednym z kosztów na pewno prowadzenia obsługi funkcjonowania banku to była, tak znajduję, pensja prezesa. Poprzedni prezes miesięcznie zarabiał 695 tysięcy złotych.
No to liczby robią wrażenie. Szkoda, że profesorowie na uczelniach nie mają tego typu wynagrodzeń. No niemniej prawdopodobnie te pensje zostaną obniżone, ale to jest i tak ułamek kosztów działalności operacyjnej związanych z funkcjonowaniem banku. Niemniej jest to element deprymujący potencjalnych klientów z uwagi na to, że przy obecnym poziomie inflacji na poziomie około 2% proponowane są w różnego rodzaju bankach różne stawki promocyjne, tak zwane oprocentowanie chociażby kredytów gotówkowych na poziomie RRSO 20-25%, niekiedy 30%. Co jednoznacznie wskazuje, że istnieje tu pewnego rodzaju niekonsekwencja i taka, nie chcę używać tego słowa nieuczciwość, ale troszkę niesprawiedliwość społeczno-ekonomiczna.
Czy już dzisiaj, próbuję jeszcze raz pana profesora na to namówić, możemy przewidzieć, jaka będzie przyszłość tej ogromnej już firmy skupiającej i kilka banków i potężnego ubezpieczyciela?
Bardzo trudne pytanie, panie redaktorze. Gdyby pan premier Morawiecki od razu zafundował nam garść informacji, czyli zaimplementował tę decyzję i to, co się teraz dzieje w sektorze bankowo-ubezpieczeniowym w swoją strategię, którą przedstawił już jakiś czas temu, może byłoby od niej wrażenie, że to jest element mający na celu ukierunkowanie rozwoju naszej gospodarki w kierunku innowacyjności, także innowacyjności finansowej. Póki co realizujemy program repolonizacji w tym pierwszym wariancie, który moim zdaniem jest mniej korzystny, czyli poprzez zaangażowanie sektora finansów publicznych. A moim zdaniem silne państwo to takie, które jest refleksją, jest jego siła jest wynika z siły ekonomicznej także obywateli, a nie polityków.
No ale ktoś powie właśnie przez to, że repolonizujemy banki, no to wszystko jest wreszcie w naszych rękach.
No, w naszych rękach byłoby, gdybyśmy spełnili ten wariant numer 2, czyli żeby rzeczywiście Polacy poprzez chociażby rynek kapitałowy czy inne elementy, jak chociażby poprzez różnego rodzaju fundusze emerytalne czy inwestycyjne, mogli partycypować w tej repolonizacji, której zadaniem, celem w moim odczuciu jest zapewnienie stabilności sektora bankowego i szerzej w tym przypadku sektora finansów publicznych. No niemniej są to wydatki niemałe, biorąc pod uwagę jeszcze inne elementy związane chociażby z różnymi wydatkami socjalnymi, stanowią poważne wyzwanie dla naszych rządzących.
A statystyczny Kowalski, też jeszcze raz o niego zapytam, i czy to klient banku PKO-SA czy PZU-SA może spać spokojnie?
I tak i nie, panie redaktorze, ponieważ ten niepokój może wynikać chociażby w moim odczuciu z tego, co się będzie pewnie działo, bo jeśli konsolidujemy firmę ubezpieczeniową z bankiem, to prawdopodobnie będzie natężona tak zwana sprzedaż łączona, czy też wiązana produktów ubezpieczeniowych z produktami bankowymi, Czyli mówiąc kolokwialnie, klienci tego banku pewnie będą zasypywani różnego rodzaju ofertami ubezpieczeniowymi i odwrotnie, klienci PZU ofertami produktów bankowych. Natomiast jeszcze raz wrócę do stabilności. Otóż do tej pory mawiało się, że takim poważnym zagrożeniem są kredyty frankowe. Natomiast z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że około 2% kredytów frankowych jest zagrożonych, jest opóźnianych, jeśli chodzi o płatności. Natomiast w kredytach złotowych jest to poziom około 3%, czyli mamy w ujęciu względnym o 50% więcej. W banku Pekao S.A. mamy bardzo niewielkie zaangażowanie kredytów frankowych, a bardzo duże kredytów złotowych. Pytanie jest takie, czy obecny, czy też przyszły zarząd banku, a także politycy mają odpowiedź na pytanie, co się stanie, jeśli dojdzie do dynamicznego wzrostu inflacji i nastąpi ekspansja marży kredytowej. Co w tym przypadku się stanie z tymi naszymi kredytobiorcami, czyli z większością naszych obywateli?
Kolejny dowód na to, że ekonomia to bardzo ciekawa nauka i to jest cały czas ten system naczyń powiązanych, których osobno rozpatrywać nie można.
Zgadza się. Póki co, tak może uspokoimy, przynajmniej po części, póki co prezes NBP, Narodowego Banku Polskiego, pan profesor Glapiński uspokaja, że inflacja nie przekroczy, nie osiągnie poziomu celu inflacyjnego. Natomiast można by zadać pytanie, z czego wynika, gdyby taka wrażliwość i taka atencja z tym związana. Czy rzeczywiście jest pewność związana z tym, że nie dojdziemy do poziomu 2,5%? Czy być może są jakieś fakty, które umożliwiają jak gdyby takie psychologiczne nastawienie na to, że rzeczywiście wzrostu presji inflacyjnej nie ujrzymy. Oby się sprawdził ten scenariusz rzeczywiście niskiego, stabilnego poziomu inflacji, bo jak mawiał Milton Friedman, tylko wtedy gospodarka jest w stanie się rozwijać w długim okresie.
Bardzo panu dziękuję. Profesor Artur Paździor, Politechnika Lubelska i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Bardzo dziękuję państwu.